Strefa komentarzy.
Radio Gdańsk, Kuba Kaługa, dzień dobry. Witam w pierwszej w 2025 roku strefie komentarzy, a razem ze mną w studiu są Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Witam, dzień dobry.
Redaktor Michał Stąporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Olejarczyk, dziennikarz Onet.pl i moja Orunia.pl.
Dzień dobry, witam.
Pierwsze nasze spotkanie w tym roku, no to zacznijmy od Sylwestra. Nie chcę już o wasze osobiste historie pytać, ale tak jak widzieliście, obserwowaliście, czytaliście, śledziliście, jak Polacy, jak Pomorzanie witali ten 2025. Dorota.
No ja myślę, że witali tak jak zawsze, to znaczy bardzo hucznie i wesoło. Ja przyznam szczerze, że bardzo jakoś nie lubię tego sposobu takiego gremialnego i obowiązkowego obchodzenia jakiejś daty, gdzie trzeba koniecznie palić fajerwerki, pić szampana na gwizdek, że tak powiem, i składać życzenia różnym obcym ludziom, których się spotyka po drodze, czy z którymi się jest na jakiejś imprezie. Ale jest to tradycja i absolutnie szanuję to i uważam, że to jest wyjątkowy dzień, który zasługuje na wyjątkową oprawę, na wyjątkowy nastrój.
Nie, to z tym byśmy chyba raczej nie chcieli dyskutować.
No nie, no chyba nikt nikomu nie odbiera prawa do świętowania Sylwestra, chociaż rzeczywiście od jakiegoś czasu z mniejszym lub większym natężeniem pojawiają się dyskusje, czy sposób, w jaki go świętujemy, nie powinien zostać troszkę zmieniony, może ucywilizowany.
A powinien?
No to właśnie o tym porozmawiajmy. To ty znasz statystyki mówiące o tym, ile osób ucierpiało w Sylwestra.
Zaraz o tych statystykach pomówimy jeszcze, ale tak na rozgrzewkę, Piotrze.
Co powiedzieć? No, ludzie zawsze będą świętować Sylwestra. A co można zmienić, jeżeli chodzi o świętowanie? Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że nic. Bez jakichś oczywiście ustawowych rzeczy, ale to pewnie pogadamy za chwilę.
Albo bez pracy u podstaw, bo to też może być bardzo ważna sprawa. Zajrzyjmy w te statystyki. One mnie trochę zaskoczyły, bo ja tak myślę sobie, że często w pracy dziennikarskiej ten Sylwester wygląda tak, że dziennikarze na dyżurach czy reporterzy gdzieś dzwonią.
Czyli ci, którzy rano muszą wstać.
Ci, tak, którzy rano stycznia. Muszą wstać 1 stycznia, tak, od wczesnych godzin gdzieś dzwonią po szpitalach, po rzecznikach prasowych, po służbach, próbują się dowiedzieć tego, czy coś się wydarzyło, prawda, i tak dalej. I tak jakbyśmy przejrzeli przekazy medialne, to raczej spokojnie nam ten Sylwester.
I tak, i nie, bo ja pamiętam, co prawda, miałem to szczęście, że nie pracowałem 1 stycznia rano, ale pamiętam, że już w nocy strażacy, czy takie strony strażackie pisały, że jest dosyć dużo wyjazdów, żeby coś się podpaliło, jakieś tam poddasze na skutek właśnie fajerwerków. Natomiast było dużo wyjazdów takich do interwencji strażackich. No, rzeczywiście rano nie było informacji o liczbie interwencji medycznych.
O osobach poszkodowanych. Była historia, tak, ze szpitala w Wejherowie, gdzie młody człowiek doznał jakiegoś poważniejszego urazu, tam musiał przejść operację, ale w zasadzie oprócz tego chyba nie było jakichś takich historii. Ja nie to zauważyłem, prawda, przynajmniej. Powiem tak, że tutaj przed wejściem do studia przepytałem dzisiejszych gości o to, czy znają statystyki. Ja się tylko jedną statystyką z jednego szpitala podzielę, z Gdańska. To jest szpital na Zaspie. Między 31 grudnia, godziną 20, a 7 rano 1 stycznia jest łącznie 47 osób poszkodowanych w związku z użyciem fajerwerków, i to są głównie urazy kończyn oraz urazy oczu, poparzenia.
Ja myślę, że to jest tak, jak, ja myślę, że to jest
statystyka
tak,
nieco szokująca.
Ale mnie aż tak bardzo nie szokuje, bo wydaje mi się, że zawsze tak było. I ja pamiętam ze swoich reporterskich czasów, kiedy robiłam tak zwane obsługi Sylwestrów w miastach, w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni. I musiałam iść w ten tłum i obserwować, co się dzieje. I widziałam, jak bardzo niebezpieczne sytuacje się zdarzały. Tak na bieżąco to obserwowałam. A oprócz tego ten wynik, że tak powiem, w szpitalach był chyba podobny, bo bardzo dużo urazów było oczu, poparzeń, wybuchy petard w rękach. Myślałam również o tym, o tej certyfikacji materiałów tych pirotechnicznych, do jakiego stopnia to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia i z czym mamy do czynienia, jest legalne i certyfikowane. Bo zdaje się, że jest jakiś taki obieg jeszcze drugi, poza legalny czy poza oficjalny, patrząc na te różne stoiska, kramy, stragany, na których można kupować przed Sylwestrem różne race i fajerwerki z Chin wprost sprowadzane. Mam pewne wątpliwości, czy to tak do końca jest sprawdzone, co tam w środku jest.
Czy w ogóle mamy jakąkolwiek kontrolę nad tym, tak? To masz na myśli, rozumiem.
Ja myślę, że kontrola i chyba jakaś musi być, no bo to są środki pirotechniczne, ale do jakiego stopnia te obowiązki kontrolowania czy certyfikowania są omijane? I jak wielki jest rynek nielegalny?
Ja jestem pod wrażeniem tego, jak wiele tych punktów.
Znaczy przekonany. Sądzę, że to jest mocno iluzoryczne. Znaczy to, że ktoś to kontroluje i sprawdza. Opowiem przykład, którego ja byłem uczestnikiem. Znaczy tę sytuację, w której ja byłem uczestnikiem. W Sylwestra, jak wróciłem do domu z pracy, okazało się, że czekała już na mnie taka skrzyneczka pirotechniczna z kilkunastoma fajerwerkami do palenia. Byłem bardzo mile zaskoczony, bo okazało się, że na tej skrzyneczce była taka duża etykieta z wizerunkiem kota i psa, i z informacją, ciche fajerwerki, my to lubimy. Myślałem sobie, bardzo fajno, skoro są szampany bezalkoholowe, to może są i faktycznie fajerwerki ciche. To znaczy, wyobrażałem sobie tak, że on eksploduje, poleci gdzieś tam wysoko w górę, rozbłyśnie się ferią barw i to jeszcze kilkanaście razy, ale nie będzie jakby tego elementu hukowego. Zrobiłem zdjęcie tej skrzyneczki, pochwaliłem się nad kolegą, że patrzcie, co ja mam, bardzo fajnie.
Jak dbasz o zwierzęta i
jak
tak dalej.
Jak dbam o zwierzęta. Jakby czar prysł wraz z odpaleniem pierwszego fajerwerku, bo one bynajmniej nie były ciche. Były tak samo głośne, jak po wszystkie inne. Tylko, no, wybaczcie mi państwo, w momencie, jak się taką skrzyneczkę odpala, to już się nie ma do niej dostępu. Znaczy, to nie jest tak, że ja mogę po pierwszym zakończyć zabawę, czy po trzecim, bo po prostu to jest takie jedno odpalenie i tam te 15 naraz, znaczy, no, nie naraz, ale jeden po drugim lecą w niebo. Byłem dosyć rozczarowany, zwłaszcza, że nie kupiłem tej skrzyneczki na przydrogowym straganie czy bazarze, tylko w sklepie supermarketu w Biedronka. Więc zostałem oszukany przez tę sieć. Być może ta sieć została też oszukana przez swojego dostawcę. Ale no cóż, tak nie powinno być.
Rozumiem. Piotrze, ty też strzelasz?
Nie, ja
Sylwestra?
Właśnie nie strzelam. To nie jest mój temat. W ogóle się tym nie interesuję, ale jakby zdaję sobie sprawę, że wiele osób patrzy na Sylwestra inaczej niż ja i uważam, że na tym też polega tolerancja, że powinniśmy mieć świadomość, że są osoby, które inaczej świętują niż my. Wracając do tej statystyki, może tak... To, co powiedziała nasza Dorota, to nie jest nic nowego, ale pewnie gdyby zebrać do kupy statystyki z wielu szpitali, być może no, to by nam otworzyło oczy, tak? Bo gdyby się okazało, że rzeczywiście jest tego tak dużo, ale czy jest tego więcej niż kiedyś, w sensie takich ofiar? No znowu, wydaje mi się, że nie. Ja też pamiętam historię, gdzie moi koledzy tracili oczy w wyniku fajerwerków czy palce, więc no myślę, że każdy z nas pewnie ma taką historię gdzieś w zanadrzu. Te 47 to było przez 8 godzin, tak? Od 20 do 4.
Od 20 do 7 rano.
Do 7 rano. No można założyć, że to jest właściwie chyba szpital w Gdańsku, który przyjmował pewnie praktycznie
takie
wszystkich,
było założenie,
nie?
Żeby tam... Znaczy nie wiem, czy takie było założenie, mm-hmm. ale zakładamy, że większość osób bawiła się jednak na plaży, nad morzem, tam korzystała z tych fajerwerków.
Mamy
więc pewnie było
tysięcy osób na Zaspie.
Na Zaspę było bliżej, w Kopernikusie na przykład dla porównania, w tym czasie jedna osoba tylko trafiła.
A słuchajcie, pamiętajmy o tym, że na Zaspie jest jedyny oddział okulistyczny, który właśnie działa szorosko.
To też jest istotne i no, przeważnie tam, jak słyszymy od pacjentów, to jest kłopot z tym, żeby ten okulista tam się szybko pojawił i to oczekiwanie jest dość długie. Ale ja powiem, dlaczego ja się tu nie zgodzę z tym, że to nie do końca jest tak, że to nie jest nowe. Dlatego, że ja przez wiele lat pracowałem w Sylwestra 1 stycznia i pamiętam to zbieranie statystyk i gdzieś tam do mediów trafiały te bardziej no, wyraziste, drastyczne przykłady czy zdarzenia. I tak na dobrą sprawę po kilku dniach, kiedy już czy SOR, czy szpital uporał się z dokumentacją, ze wszystkim, co było, nikogo to z dziennikarzy
już nie interesowało.
Nie interesowało. Ja trochę zadzwoniłem pod szykując się do tej audycji dzisiejszej, żeby zdobyć statystykę bieżącą i po prostu byłem uderzony, że w jednym szpitalu 47 osób, tak sobie myślę, gdyby to pozbierać z całej Polski, czy te akcenty w dyskusji na przykład o fajerwerkach nie powinny być rozłożone inaczej, z całą moją miłością do zwierząt, ale być może jednak okazuje się, że ludzie cierpią jeszcze bardziej. Wśród tych poszkodowanych też są dzieci bardzo często, prawda?
Tylko my nie wiemy,
te 47 przypadków, my nie wiemy jak one były groźne, prawda? Bo to też nie wiadomo, co to znaczy 47 przypadków. Czy na przykład, jeżeli, nie wiem, ktoś miał uszkodzony jeden nasz palec, prawda?
No było to 47 takich sytuacji, gdzie po użyciu do fajerwerków ktoś musiał udać się do szpitala, tak?
Można założyć, że ktoś ucierpiał też i nawet nie trafił do szpitala. Mówi,
dokładnie.
Tak. Zasmarujemy, więc... zawiniemy, tak?
Dokładnie.
Nie mówmy
tak.
Mamie.
Ale wydaje mi się, że... przepraszam.
Nie, to prosimy uczestników, przypominamy o wyłączeniu telefonów komórkowych. Tak się dzieje w audycjach na żywo, ale wracając do Piotrze, do twojej myśli.
No nie, no chciałem powiedzieć właśnie, czy czy można to jakoś zmienić, prawda? Czyli, no bo generalnie co można zrobić inaczej? Czy można zakazać fajerwerków, jakoś ograniczyć, czy jakieś pozwolenia wprowadzić, czy może mamy nie ograniczyć alkohol w tym czasie, bo jednak uważam, że myślę, że to jest jakby odważna może teza, ale jednak sporo tych wypadków z tych 47 było też spowodowanych tym, że ktoś nadużył alkoholu i trochę
taka
zapomniał o bezpieczeństwie.
Tego wieczora i tej nocy, że więc nie dość, że pijemy więcej niż zwykle, to jeszcze mamy w rękach pirotechnikę.
I dodatkowo jest to ta jedyna noc, kiedy zgodnie z prawem tej pirotechniki użyć można.
Ja czuję,
można,
że mam wybór w Sylwestra. Ja nie muszę brać udziału w żadnych z imprez, więc wydaje mi się, że wiele osób chyba też ma. Więc jeżeli ktoś chce strzelać, no cóż, no to strzela. No
ale ja spać się nie da
brać,
do rana.
Ale słuchać muszę niestety.
No właśnie, spać się nie da do rana.
No jeden dzień.
Wielu moich przyjaciół musiało tulić swoje psy, jak również dzieci małe, przez całą noc, po to tylko, żeby były spokojne.
Dwa SMS-y od słuchaczy, które nas tutaj wpadły, do nas wpadły. Zachęcamy oczywiście do wymieniania się opiniami. 603-06-06-06, ten numer zawsze aktywny. A pies mojej sąsiadki szczeka w domu za ścianą cały rok. I mi to nie przeszkadza, pisze pan Jacek, i to też jest jakiś obraz rzeczywistości. Z drugiej strony ktoś pisze, proszę pomyśleć o statystykach, ile zwierząt dzikich i ptaków umarło od huków fajerwerków. Tak, i to jest niestety kolejny aspekt tego tematu. Już nie chcę mówić o tym chociażby, co niektóre z ostoi dla dzikich zwierząt pokazywały, czy wracać do tego, co stało się przy wrocławskim ogrodzie zoologicznym, bo to chyba trochę szokuje, prawda? No, trudno nie dopatrywać jakiejś premedytacji w działaniu tych ludzi, którzy odpalili po prostu petardę hukową przy ogrodzeniu ogrodu zoologicznego.
To nie tylko jest głupota, to jest okrucieństwo.
Tak, tylko czy jakby wszyscy mają cierpieć za parę głupków, prawda? Jeżeli jakby te osoby odpaliły przy wrocławskim złoto, prawda?
To działo we Wrocławiu, tak.
No ale 99% nie odpaliło tam niczego, prawda? Więc jakby no, uważam, że niestety osoby lekkomyślne, delikatnie, jakby rzecz ujmując, zawsze będą. I one powinny być inaczej karane. No, wydaje mi się, że jednak ten przypadek jest dosyć mocno nagłośniony i z tego, co widziałem, te osoby są mocno atakowane w sieci, prawda? Znaczy, w sensie, że to zachowanie nie jest pochwalane, więc takie sytuacje będą zawsze. No to ja stawiam tezę niestety. No to tego jakby nie wyeliminujemy.
A gdyby ograniczyć dostęp do tych materiałów pirotechnicznych, gdyby one były w jakiś inny sposób dystrybuowane, gdyby one były przygotowane tak, żeby rzeczywiście nie było tego huku,
to strzelam, że czarny rynek by wystrzelił.
No właśnie o to chodzi, tak.
On i tak jest.
Taka dyskusja, ale no byłby jeszcze większy i wydaje mi się, że z dwojga złego, ta dostępność środków pirotechnicznych, hukowych, świetlnych jest znacznie większa niż powiedzmy 15 lat temu. Dużo łatwiej się zaopatrzyć w te środki, jakby ludzie, na przykład ja też jestem przykładem, przez całe życie jedyną pirotechniką, jaką mieliśmy w domu, to były zimne ognie, tak? Czyli taki drucik otoczony jakąś taką otulinką, nie wiem, z siarki i to był właściwie jedyne, co
też niebezpieczne.
Miałem do czynienia przez naprawdę 30 ponad lat swojego życia, dopiero, nie ukrywam, ostatnio w związku z tym, że dużo łatwiej jest kupić te środki, korzystamy z nich na Sylwestra, zwłaszcza, że mamy też syna niedużego, który, wiadomo, lubi bardziej takie rzeczy, więc jest dużo łatwiej teraz kupić te środki, wielokrotnie łatwiej niż dekadę czy 15 lat temu. Ale czy jest również wielokrotnie więcej poszkodowanych na tym Sylwestrze? To wydaje mi się, że jednak nie. Oczywiście to jest trochę taka teza niczym nie poparta, bo nie mam konkretnych danych, które tacy ludzie jak Kuba zbierają sumiennie 2 czy 3 stycznia. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko te środki produkowane w tych chińskich fabrykach, pamiętajmy, że nabijamy się do chińskiej fabryki, a to Chińczycy mają najdłuższą na świecie tradycję produkcji sztucznych ognia.
Oni
się wymyślili właściwie, więc mówiąc chińskie sztuczne ognie, to jakby nie ironizujmy. To wcale nie muszą być złe. Że jednak to jest bezpieczniejsze, niż gdybyśmy, tak jak mówi Dorota, czy Piotr, przepraszam, zaczęli chałupniczo produkować, tak jak to było też kilkanaście lat temu. Były też takie sytuacje, że ktoś jakąś tam saletrę zmieszał, jakimś prochem, posypał piaskiem.
Dochodziło do wybuchów też,
dokładnie,
do wypadków różnych.
Przecież były korki tak zwane do strzelania.
Korki kapiszone to już nie były takie niebezpieczne. Już się huk robiły, atrakcji wielkiej nie było.
Ale poparzyć też mogły.
Słuchajcie, tak. A może nasza technologia jakby to wszystko wyprzedziła? W tym sensie, nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądał nowy rok w Chinach. Drony, prawda? W sensie ten pokaz. No, to wyglądało po prostu genialnie. To było cicho,
no tak,
bezpieczniej.
Ale pokaz dronów zrobi ci firma wynajęta przez miasto lub kogoś innego, no, a raczej sam jakby nie zrobisz.
Ale może, za ileś lat, kto wie, nie? Nie wiem, ale no.
Ale tu z kolei wraca też pytanie, które często się pojawia przy okazji właśnie nocy sylwestrowej. Czy to jednak pokazy pirotechniczne nie powinny być po stronie przygotowanych profesjonalnie do tego firmy. W dniach przedsylwestrowych strach wchodzić do sklepów z magazynem fajerwerków, bomba z opóźnionym zapłonem, czy musimy czekać na jakieś nieszczęście, żeby tego zakazać? Pozdrawiam, Grzegorz z Sopotu, napisał nas słuchacz. No i pytanie chyba zostanie otwarte, myślę, w tej naszej dyskusji, czy zmiany w prawie są tutaj potrzebne. Piotr, ty też mówiłeś przed wejściem do studia, że chyba żaden rząd się nie odważy.
Nie odważy, prawda?
Ta popularność jest fajerwerków zbyt duża, żeby z nimi walczyć.
Rząd Donalda Tuska myślę, że ma inne problemy. Ten w ogóle rok będzie dla niego trudny. Gdyby jeszcze miał pójść na wojnę w takiej sprawie, no nie wyobrażam sobie, nie wiem, co mógłby tutaj ugrać rząd.
Tym bardziej, że to byłaby jeszcze dodatkowa wojna z kibolami, którzy też używają przecież
flagi. No oni się nie przejmują akurat, to dla Sylwestra nie ma dla nich znaczenia i też niekoniecznie kupują w... Kuba się trochę oburzył, ja wymieniłem nazwę tego sklepu, więc zaraz nie wymienię, ale oni też niekoniecznie kupują swoje środki w supermarketach.
W skontach.
To, ja się, to nie, że ja się oburzam za nazwę, ale pilnujmy pewnych reguł. A teraz zgodnie z innymi regułami zrobimy krótką muzyczną przerwę i wrócimy do naszej dyskusji.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy pierwszej w tym nowym roku strefie komentarzy są dzisiaj ze mną Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dzień dobry.
Piotr Olejarczyk, dziennikarz Onet i mojej Oruni.pl.
Witam raz jeszcze.
I Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu. PL.
Wczoraj wracałem ze spaceru około 19. Pani prowadziła labradora luźno na długiej smyczy bez kagańca. To akropol dobrostanu zwierząt i fajerwerków, pisze pan Mariusz Skwidzyna. Przyznam, że nie do końca rozumiem to porównanie akropolu.
Ja mam labradora, więc tak się trochę...
No, ja tak sobie myślę, że w ogóle prowadzenie psów na smyczy jest pewnym nadużyciem i tak naprawdę to dobrostan wymaga nie żadnej luźnej, tylko w ogóle, żeby bez smyczy pies powinien być
wychowany. Ja tu się zgodzić nie mogę.
A ja też
ale labrador...
Ja jako właściciel psa tutaj się zgodzę z naszym Kubą.
Ale labrador, który nie jest uznany za rasę szczególnie niebezpieczną.
Nie, ja uważam, że osoby mogą się bać psów.
Znaczy osoby jako osoby, ale jeszcze osoby z innymi psami. Ja nie mam psa, natomiast na forum osiedlowym śledzę bardzo często dyskusje o tym, jak to jeden pies został poszkodowany przez innego psa. Mogły być na smyczy, mogły nie być na smyczy, ale to jest problem chyba jeszcze większy.
Ja bym mógł o tym długo mówić, ale chyba...
Ale to możemy jeszcze dwie minuty.
Powiem tylko, że jednak jest tak, że... Gdy podchodzi się z psem do innego psa, to ten pies może być raz, że może być, nie wiem, na szczywok chory, dwa, może być szkolony, prawda? No może jednak ta strefa musi być zachowana i znaczy właściwie powinien zapytać, czy może się zbliżyć, czy wszystko okej, okay, i tak dalej.
Są też takie osoby, które na przykład zostały pogryzione przez psy, na przykład jak były dziećmi i one mają
ja
taki...
Ja trzy razy.
Ja też zostałem
i
taki
razu.
Mam do dzisiaj.
Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że oczywiście, ja tak sobie tutaj niefrasobliwie powiedziałam o tym chodzeniu bez smyczy, oczywiście w przestrzeniach, które pozwalają na to, gdzie ten pies nie stwarza zagrożenia w sensie przestraszenia kogoś innego. Ale już behawioryści mówią o tym, że prowadzenie psów na smyczy jest zaburzeniem ich całego takiego ekosystemu behawioralnego. I pies, który jest przyciągany, przywoływany przez właściciela na krótką smycz, daje sygnał drugiemu psu nieprzyjazny. I to my jako właściciele często zaburzamy te relacje. Ale to już pomijam to. Chciałam zwrócić uwagę na jeden niezmiernie ważny aspekt. My nie uczymy naszych dzieci sposobu kohabitacji ze zwierzętami, z obcymi zwierzętami. Mnie się bardzo często zdarzało, że idąc z psem podchodziło dziecko, które głaskało, czy chciało dotknąć. Piesek był cudowny, bo to był Golden Retriever, więc on wzbudzał ogromną sympatię. Ale rodzice nie uczą dzieci, że należy zapytać najpierw właściciela, czy można podejść do psa, zapytać właściciela, czy wolno go pogłaskać, czy wolno go nakarmić. Jak często się zdarza, że obcy ludzie karmią nasze zwierzęta i robią to po prostu w sposób nieodpowiedzialny. Ja musiałam prowadzić mojego Goldena w kagańcu i ludzie mi zwracali uwagę, dlaczego pani prowadzi w kagańcu. Ja go chroniłam przed nim samym sobą, bo on po prostu jadł wszystko i się
co by mu poddali pod nos.
Ja to znam.
I tak mnie rozczulali właśnie ci mili ludzie, którzy mówili, ależ dlaczego pani tego psa w kagańcu prowadzi, to jest taka łagodna rasa. Oczywiście, ale nauczmy się tego, że jeżeli biegnie pies, on może być niebezpieczny. Nauczmy dziecka, że należy stanąć, że nie należy uciekać, że nie należy machać rękami, nie należy łapać kontaktu wzrokowego z tym psem. Czasami wystarczy odwrócić wzrok. To są proste zasady. Ale uczmy się tego.
O, i dużo jest takich, takich sfer, gdzie wiele mamy jeszcze do nadrobienia, ale zostawmy już kwestie noworoczne, zwierząt, kynologiczne, fajerwerki i tak dalej. I skupmy się na nieco innych rzeczach. Nowy rok to też są nowe opłaty, a w zasadzie nowe, stare opłaty na autostradzie. A jeden redaktor, drugi redaktor już pod nosem się uśmiechają. Taki przeczytałem komentarz, rząd Tuska zrobił prezent, taki prezent rząd Tuska zrobił obywatelom na Wigilię, czy tam na Nowy Rok. Zgodzisz się z taką interpretacją, Michale?
Rozumiem, że to był wpis ironiczny.
Oczywiście.
Tak? To jest taki prezent niechciany, niepożądany. No niechciany, niepożądany pewnie tak. Natomiast ja śledziłem jeszcze dyskusję na temat powrotu opłat za korzystanie z autostrady A1 z pomorskiego odcinka, chyba najtańszego w Polsce, bo to jest 30 zł za 150, bodaj 7 km z Gdańska do Torunia. Autostrada wybudowana w 2008 roku do 2023 roku, więc przez 15 lat była płatna te 30 zł. Ten koszt wzrósł, ale nie wiem, czy nie z 26 na 29 jakoś
nie,
tak.
To chyba nie
to była śladowa podwyżka. Była jedna po drodze tam przez lata, ale
te opłaty,
ona była śladowa.
Pobór opłat zawieszano czasami latem, gdy liczba aut kierowców, pojazdów jadących najczęściej z południa nad morze była tak duża, że pobór opłat, czy uiszczanie opłat właśnie w Rusocinie sprawiłoby, że te korki się jeszcze wydłużyły, więc to były takie weekendy, gdzie czasami zawieszano pobór opłat. Potem przed wyborami rząd PiS stwierdził, że tych opłat pobierać nie będzie. Nie wiem,
dokładniej to jeszcze było tłumacząc... tak, że były właśnie wakacje, były dość duże korki w drodze nad morzem i Jarosław Kaczyński na którymś z wieców czy spotkań powiedział, że te autostrady w Polsce muszą być darmowe dla mieszkańców i już we wrześniu.
No, wszystkie nie są. Wszystkie nie są, bo jeszcze jest A4 i jeszcze jest A2, chyba najdroższa w Europie. Generalnie utrzymanie, roczny koszt utrzymania tego odcinka autostrady wynosi bodaj 248 milionów złotych. Spotkałem się z takim argumentem dyskusji, że co to jest 248 milionów złotych, jesteśmy teraz bogatsi, nas stać. Ja się nie zgadzam z tym argumentem. Bo żeby tak mówić, trzeba sobie najpierw zrobić katalog oczekiwań, jakie mamy wobec państwa. Znaczy, co chcemy, żeby państwo nam dawało za darmo? Jeśli ja mam do wyboru...
Wszystko, to jest oczywiste.
Oczywiście. To jest, niektórzy tak mogą powiedzieć, ale ci rozsądni tak nie powinni mówić. Jeśli ja mam do wyboru, czy państwo zapewni mi w ramach takiego pakietu obywatelskiego służbę zdrowia w miarę darmową, naukę w miarę darmową i obronę polskich granic, za którą sam zapłacić nie mogę.
Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Działanie policji, powiedzmy, to ja z tego pakietu zdecydowanie nie wybiorę darmowej autostrady A1, czyli będę płacił te 30 zł wtedy, kiedy będę korzystał. A korzystam parę razy w roku, bo mam rodziny na Mazowszu, więc jak jedziemy do rodziny, to korzystamy z tej autostrady. I zawsze będę wolał akurat ten element korzystania z polskiej infrastruktury pokrywać z własnej kieszeni, niż te, o których powiedziałem wcześniej. Czyli wolę zapłacić za autostradę, kiedy nią jadę, niż zapłacić za służbę zdrowia, za naukę i za czołgi, drony i uposażenie żołnierzy.
Pełna zgoda.
Tym, przepraszam, jest to, że polskie państwo nie kończy się na tych trzech, czterech rzeczach, w sensie, jeżeli chodzi o dopłatę, bo to pytanie jest, czy powinniśmy dopłacać w takim razie do komunikacji miejskiej. Przepraszam, sorry, to chyba się odsunąłem. Więc idąc tym tokiem rozmowania, nie, prawda? Też nie, no bo to w jakimś sensie, tylko pamiętajmy tak, dwie takie szybkie myśli. Pierwsza jest taka, że zbliżają się wybory prezydenckie, więc jeszcze jest szansa, że może autostrady znowu będą bezpłatne.
Ale
taki żarcik.
Piotrze, zależy na tym, żebyś nie musiał tej opłaty ponosić?
Czy pamiętaj, tak,
dużo zmienia w swoim życiu, w swoim budżecie?
Nie do końca, no bo tam trzeba pamiętać, że to są naczynia powiązane, tak, że im droższe będą opłaty na autostradach, to oczywiście zapłacą też osoby, które nie korzystają z autostrad, bo chociażby przewóz jakichś tam naszych towarów, tak dalej, to wszystko kosztuje, ale nie, żeby było jasne, ja jestem bardziej liberałem ekonomicznym, więc ja uważam, że absolutnie powinniśmy płacić za to. I tylko dlatego powiedziałem to, bo powiedziałeś o tych trzech rzeczach i to było rzeczywiście fajne państwo, gdyby polskie państwo płaciło tylko za te rzeczy, ale tak nie jest. Więc jakby, no pytanie właśnie, czy za komunikację miejską tak? Wiem, że są bardzo duże dopłaty przecież, a za autostrady nie, a przecież też chyba, no może tak, czy osoby, które korzystają z autostrad są gorszymi obywatelami, od osób, które korzystają z komunikacji miejskiej. I za nim nie, no ale...
Słuchajcie, ale mówiąc o tym akurat autostradzie A1 i o tym akurat konkretnym przypadku, to ja przede wszystkim się zmartwiłam tym, że siódemka zostanie zapchana. Siódemka jest bardzo dobrym połączeniem Gdańska z Warszawą. To jest bardzo ucywilizowany i bardzo dobrze zorganizowany trakt, którym można się dużo częściej wybieram to połączenie aniżeli autostrady i to nie z powodu opłat, ale z powodu długości, ale również jakości tej drogi. I tak sobie pomyślałam, ojej, będą opłaty na autostradzie, to wszystko do Warszawy będzie jechało teraz siódemką i zapchają mi siódemkę. Tym się zmartwiłam. Natomiast rzeczywiście pomyślałam o Toruniu i o tym, że jeszcze jest parę miejsc, do których właściwie autostrada A1 stanowi bardzo dobre połączenie, ale proszę Państwa, ja często jeżdżę po południu Polski i bardzo często jeżdżę w okolicach Krakowa, Wrocławia, Kędzierzyna, Opola. Słuchajcie, te autostrady tam naprawdę są drogie. Tego nie można porównać. Ta opłata 30 zł to jest
wręcz
naprawdę to jest symboliczna opłata.
Bo przejazd między Katowicami i Krakowem, a także w Wielkopolsce na A2, tam Konin, Poznań, to rzeczywiście to jest, płacimy chyba dwukrotnie więcej, ile pamiętam, za chyba trzykrotnie krótszy odcinek.
Dokładnie. Oczywiście tam są też różne odcinki, bo są też odcinki częściowo bezpłatne.
Ale tam są odcinki, które są remontowane i które są trudno przejezdne.
Są też odcinki,
mało
które
tego, że się płaci za przejazd, ale jeszcze na dodatek są pomiary strefowe szybkości. Także to tutaj się płaci jeszcze wielokrotnie.
Ale u nas też jest. Na A1 też jest taki pomiar odcinkowy, pomiar prędkości. Tylko, że to opłata jest wtedy nie dla wszystkich, tylko dla niektórych, którzy mają... którym zależy na tym po prostu.
No, z tymi odcinkowymi pomiarami prędkości to też są różne historie, bo są różne sposoby na to, żeby to obchodzić. Ale jeszcze w tym temacie na moment... zostając i trochę do tych obietnic właśnie wyborczych uderzając, ty Piotrze, rozumiem, ironicznie mówiłeś trochę o tym, tak, że być może przed wyborami prezydenckimi jeszcze się pojawi się taki darmowa możliwość przejeżdżania przez A1. Pamiętajmy o tym, że jednak operator autostrady otrzymywał od państwa refundację, że tak powiem.
To jest właśnie ten koszt. To jest ten koszt, o którym mówimy. Jeżeli nie zapłacimy
tak naprawdę wszyscy...
To jest wynagrodzenie dla firmy, która wybudowała te autostrady z własnych pieniędzy. Dokładnie. Bo być może nie wszyscy z Państwa pamiętacie, że ten nasz pomorski odcinek autostrady A1 powstawał nieco inaczej niż większość właściwie polskich autostrad, bo wybudowała go prywatna firma, konsorcjum kilku, które wyłożyło własne pieniądze i w zamian za to przez, nie wiem, czy 30 czy więcej lat ma prawo właśnie odzyskiwać od państwa te pieniądze, które włożyła po prostu w budowę. I albo te pieniądze damy my, kierowcy, którzy korzystają z autostrady,
albo się wszyscy nie zrzucimy.
Albo wszyscy Polacy, czy jeżdżą, czy nie jeżdżą z budżetu państwa. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, bo ten mechanizm, znaczy to, że w ogóle o tym dyskutujemy, to jest dowód na taki mechanizm, o którym może nie tyle politycy, co badacze polityki społecznej wiedzą od dawna. Czyli mechanizm wzrostu oczekiwań, jeżeli osoby, której się pomaga, co do tego, że ta pomoc ma być coraz większa i coraz intensywniejsza. Autostrada A1 działa od 2008 roku i do 2023, czyli przez 15 lat płaciliśmy na nią te 30 zł, to nie było dla nikogo problemem. Nikt nie mówił, że to jest jakiś wyzysk człowieka przez człowieka.
Ten temat pojawiał się zawsze w wakacje, kiedy ludzie
tak,
stali w bardzo długich
korkach. Właśnie wyłącznie w kontekście niestania w korkach.
Tak.
A teraz, kiedy przez ten rok, nieco ponad rok, autostrada była bezpłatna, nagle dyskutujemy o tym, czy nam się odbiera jakieś prawo obywatelskie i jaki to jest w ogóle haniebny rząd, że zabiera nam to, co ten poprzedni rząd tam dobre dał. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak to nas właściwie oszukano w ten sposób, nasze mózgi.
Się przyzwyczailiśmy, nam się już teraz należy. Bezpłatnie, tak, dokładnie.
I już drugi raz pada wniosek, że oszukali w tej audycji, więc znów zrobimy krótką przerwę muzyczną i jeszcze na końcu porozmawiamy o gdańskim stoczniowcu.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy Radio Gdańsk, Dorota Sobieniecka, Michał Stomporek, Piotr Lejarczyk w studiu. Przed chwilą mówiłem o tym, że na koniec naszego spotkania porozmawiamy o gdańskim stoczniowcu, a to dlatego, że wygląda na to, że spór na linii miasto GKS Stoczniowiec zarządzający halą Oliwia wchodzi w nową fazę. Miasto bowiem zawiesiło, a można nawet powiedzieć zakończyło w jakimś sensie współpracę ze Stoczniowcem. Chodzi o duże imprezy w hali Oliwia, nie tylko hokejowe, ale też short track czy łyżwiarstwo figurowe, również na międzynarodowym poziomie. Nie będziemy ani dawać patronatu, ani wspierać promocyjnie tego typu wydarzeń, ani ich współfinansować. Poza tym kończymy wsparcie z miasta na promocję drużyny Stoczniowca. Miasto nie będzie też wspierać działalności społecznej Stoczniowca. Jednoznacznie wypowiedział się Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Dorota, może od ciebie zaczniemy. Jesteś znaną kibicką hokejową.
Nie, ja jestem już wiarką figurową. Kiedyś byłam. Tak. Ale jest mi to temat, szczerze mówiąc, trochę obcy od strony prawnej. Znaczy tam jest bardzo dużo zawiłości, to tutaj koledzy pewnie o tym powiedzą. Ja powiem jako o mieszkance Trójmiasta, dla której ta hala Oliwii była, jest jakimś symbolem historycznym. To było miejsce, gdzie się jeździło na łyżwach. To było miejsce, które nigdy nie było właściwie, tak jak ja sobie przypominam, one nigdy nie było bardzo dostępne. Ja, tak jak wspominałam, dla mnie łyżwiarstwo jest istotnym sportem zimowym i ja lubię jeździć na łyżwach i ja nie pamiętam, żeby tam kiedykolwiek była jakaś taka działalność tego publicznego lodowiska, które by powodowało, że młodzież, czy dzieciaki, czy dorośli chcieliby uprawiać łyżwiarstwo, to nie było dostępne. I to było, i pamiętamy, że to było jedyne kryte lodowisko sztuczne w Trójmieście przez wiele lat. I było zarezerwowane dla sportowców. Ale teraz, proszę Państwa, ja zadaję pytanie, jakie to wielkie osiągnięcia międzynarodowe, sportowe odnosił Stoczniowiec? Jakimi wynikami się może pochwalić? Do jakiego stopnia jest reklamą miasta? Czy był reklamą miasta? Jeżeli nie spełnia ani funkcji społecznej, tej publicznej, ani nie spełnia funkcji, że ma jakieś wybitne osiągnięcia sportowe, że jest to jakiś wybitny klub, który ma jakieś wielkie, że jesteśmy jakąś potęgą hokejową na przykład. No tutaj należałoby się zastanowić, po co miasto ma sponsorować kogoś czy klub, który nie odnosi sukcesu.
Michale, pierwsze od lat derby Gdańska w hokeju rozegrane w Elblągu. To jest
tak. Przekroczenie
granic absurdu?
Jest to bardzo absurdalne rzeczywiście. Problem polega na tym, nie wiem na ile państwo jesteście zorientowani. Hala Oliwia należy do miasta. Natomiast na mocy umów zawartych jeszcze w latach 90., a potem dwukrotnie co najmniej przedłużanych, jego jedynym użytkownikiem, dzierżawcą jest klub właśnie sportowy Stoczniowiec. I trochę się zrobiło tak, ta umowa jest tak skonstruowana, że to jakby ogon kręci psem, a nie pies ogonem. Znaczy się dzierżawca Stoczniowiec ma dużo większe prawa do tej hali niż miasto, na skutek, w mojej ocenie, błędów, jakie miasto popełniło. Znaczy, po pierwsze, podpisało tę umowę w bardzo niejasnych okolicznościach w latach 90., a potem dwukrotnie ją aneksowało.
Kiedy już były zastrzeżenia też.
Kiedy już były zastrzeżenia, a robiło to z tego halu. Powodu, że chyba się wykazało lenistwem, w mojej ocenie przynajmniej. Bo Stoczniowiec prolongował tę umowę bardzo dla siebie korzystną, wtedy, kiedy zdobył ministerialne pieniądze na remont hali. To było sensowne, tak? Bo ministerstwo powiedziało, okej, ja wam dam pieniądze na to, żebyście te hale odnowili, zmodernizowali, przebudowali, żeby ona służyła ludziom, co jest samo sobie bardzo dobre.
Tam już też sytuacja była taka, że dach tam prawie pękał, tak? Tej hali, więc
natomiast
to było trzeba robić.
Stoczniowiec był beneficjentem tej umowy od ministerstwa, a nie miasto. Dlaczego? Nie wiem. Myślę, że dlatego, że się miasto nie chciało. Znaczy w mieście nikomu się nie chciało przygotować wniosku, walczyć o niego i zdobyć ten grant, bo gdyby tak było, to ta umowa Stoczniowca z miastem tak przez wielu ocenianych jako niekorzystna, by się już kończyła pomału. To już byśmy byli właściwie na dniach, byśmy Stoczniowca żegnali i moglibyśmy tę halę udostępnić wszystkim tym, którzy chcą korzystać z infrastruktury lodowej, w tym innej drużynie hokejowej, czyli Fudeco, która właśnie niestety została wykmitowana do Elbląga na ten mecz derbowy.
Piotrze, też tam dostrzegasz grzech ciężki lenistwa, czy znaczy, jakieś inne przewiny?
Ja tak się zastanawiam właśnie, co to oświadczenie prezydenta Borawskiego teraz może zmienić, czyli tak naprawdę i tak miasto jest stratne, prawda? Czyli trochę teraz robimy na złość Stoczniowcowi, znaczy no w sensie rozumiem dlaczego, że tam nie będziemy promować i tak dalej, ale i tak do 2036 roku miasto traci pieniądze, prestiż mi się wydaje również, no bo to rzeczywiście to, co powiedziałem, no to uderza w miasto. Ja też się zgadzam z tym, że no, dla mnie to jest, wiadomo, dziwna historia, że ówczesny prezydent Kostecki w 98, tak? On podpisał tą umowę.
Wiceprezydentem Gdańska był
tak,
wtedy, tak, dzisiaj prezes.
Wiceprezydentem jest prezesem, dobrze, no to jest oczywiście coś takiego, co pewnie wiele osób, które nawet się nie zna dokładnie, jeżeli chodzi o ten temat, ale gdzieś to zostaje w głowach, więc to uderza raz, że finanse miasta, dwa, prestiż miasta i do 2036 roku, z tego co rozumiem, nic się nie zmieni. No chyba, że miasto pójdzie do sądu z nim.
No, no i to jest właśnie dobre pytanie na koniec naszego spotkania. Czy do 2036...
Czy miasto pójdzie do sądu? Tego nie wiemy. Znaczy, to oświadczenie prezydenta Borowskiego rzeczywiście jest takie, brzmi buńczucznie, ale niewiele wnosi. Zgadzam się z Piotrem jakby i co? To ja myślę, że Stoczniowiec nie jest szczególnie zmartwiony tym, że miasto mówi, to ja teraz wam nie będziemy was sponsorować. Tak naprawdę... Są głosy w środowisku, że Stoczniowiec i Marek Kostecki mają w nosie ten hokej, że głównym biznesem jest hala, na której zarabiają, bo wynajmują to choćby łyżwiarstwo figurowemu, na jakieś imprezy innego rodzaju, na dyskotekę, technobalkon, więc ten biznes się kręci. To, że sport tam nie jest najważniejszy, no to...
To trudno.
No. Ale miasto traci nie tylko prestiż, ale traci tak naprawdę... Ktoś mógłby zdeterminowany pozwać miasto za to, że źle zarządza swoim majątkiem. Bo jest to hala należąca do miasta, którą miasto też włożyło kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt milionów na remont, ale z tego majątku teraz nie może korzystać. Bo jedynym beneficjentem tej hali jest klub Stoczniowiec.
Ale miasto obiecuje, że nie będzie promować Stoczniowca. Wow.
No
niesamowite.
Stoczniowiec, myślę, może upaść wręcz z braku tej promocji. No to przynajmniej jakąś taką ironiczną, trochę złośliwą, ale jednak z uśmiechem, puentą skończyliśmy to nasze spotkanie. Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, Michał Stąporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl.
Dziękuję państwu bardzo, miłego dnia.
Oraz dziennikarz Onet.pl i mojoruni.pl Piotr Olejarczyk.
Dziękuję bardzo.
Byli dzisiaj gośćmi strefy komentarzy w Radiu Gdańsk, którą poprowadził Kuba Kauga, a wyprodukowała Katarzyna Piekło. Dziękuję i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.